Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Sąd rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że Mariusz Kamiński, będąc szefem CBA, przekroczył swoje uprawnienia przy tzw. aferze gruntowej. Kamiński usłyszał wyrok 3 lat więzienia i 10-letniego zakazu sprawowania stanowisk publicznych. Wyroki usłyszeli też jego zastępcy. Decyzja sądu jest nieprawomocna. Mariusz Kamiński ocenił, że wyrok godzi w elementarne poczucie sprawiedliwości. Jest kuriozalny, rażąco niesprawiedliwy i niezrozumiały. Zapowiedział też, że wniesie apelację. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że decyzja sądu jest kuriozalna. To sygnał mówiący, że nie korupcja jest przestępstwem, tylko walka z korupcją, dodał.
Bardzo znaczna część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wygląda dzisiaj w Polsce wymiar sprawiedliwości, jak daleko jesteśmy od państwa praworządnego i państwa demokratycznego. Ten wyrok zresztą pokazuje, że ta droga ku Białorusi, którą rozpoczęto przeszło 7 lat temu, przebiega w tej chwili coraz szybciej. Coraz szybciej, można powiedzieć, w sposób coraz bardziej intensywny.
Jarosław Kaczyński dodał też, że wyrok sądu wobec Mariusza Kamińskiego to akt kampanii wyborczej. Z kolei Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, były minister sprawiedliwości, powiedział, że kiedyś skazywano żołnierzy wyklętych, dziś tych, którzy walczyli o Polskę wolną od korupcji.
To jest wyrok skandaliczny, kompromitujący i haniebny. I ten wyrok przejdzie do annałów, niestety w sensie negatywnym, polskiego wymiaru sprawiedliwości. Może da też asumpt do dyskusji na temat, kto powinien trafiać do sądownictwa, że trafią tam też przypadkowi ludzie. Jak się okazuje, może być pilot, który przez przypadek został pilotem i spowodował tragedię. Jak może być sędzia, który przez przypadek został sędzią i wydał wyrok, który jest kompromitujący.
Proces dotyczy słynnej operacji CBA z lata 2007 roku, zakończonej wręczeniem Piotrowi Rybie i Andrzejowi K., tak zwanej kontrolowanej łapówki za odrolnienie gruntu na Mazurach, w kierowanym przez Andrzeja Leppera Ministerstwie Rolnictwa. Chorzy na raka tarczycy są wykluczani z pakietu onkologicznego. NFZ nie chce płacić za leczenie. O sprawie napisał nasz dziennik. Fundusz kwestionuje wliczanie do pakietu operacji całkowitego wycięcia tarczycy z nowotworem brodawkowym. Stanowi on 80% wszystkich nowotworów złośliwych tarczycy. Chociaż tego typu nowotwór jest rozpoznawany właśnie za pomocą biopsji cienkoigłowej i według towarzystw naukowych takie rozpoznanie uprawnia do operacji raka tarczycy, śląski oddział NFZ nie chce za nie płacić. Znów dobro pacjenta przegrywa z finansami i procedurami, mówi poseł Czesław Hoc, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia.
Więc to jest głębokie nieporozumienie. To nie tylko, że jest to ze szkodą dla pacjenta, ze szkodą dla całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego chorób tarczycy i guzów tarczycy, ale to jest zahamowanie w ogóle szybkiej diagnostyki guzów tarczycy i rozpoznawania raków tarczycy, a więc coś, co nie mieści się w ogóle w jakikolwiek pojęciu merytorycznym, pojęciu medycznym. I wszystkie zagraniczne towarzystwa naukowe i polskie rekomendują taką diagnostykę jako pełnoprawną, merytorycznie uzasadnioną, jako według EBM-u, czyli medycyny opartej na faktach. Narodowy Fundusz Zdrowia to przekreśla, no i jest poważny kłopot i poważny dysonans.
Pakiet onkologiczny funkcjonuje od 1 stycznia. Zastrzeżenia do niego zgłaszają środowiska medyczne. Ostatnio profesorowie i prezesi towarzystw onkologicznych napisali list do premier Ewy Kopacz w tej sprawie. Według lekarzy pakiet nie zmniejsza kolejek, a selekcjonuje chorych oraz rozbudowuje biurokrację. Rynek sprzedaży paliw jest praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Izba badała działania urzędów miar w zakresie legalizacji i kontroli dystrybutorów w województwie łódzkim i świętokrzyskim. W latach 2012-2014 urzędy zalegalizowały w tych województwach ponad 14 tysięcy dystrybutorów benzyny, oleju napędowego i gazu. Kontrolerzy NIK-u ocenili te działania urzędów jako zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi. Niezapowiedziana kontrola ilości sprzedawanego paliwa wykazała jednak szereg istotnych nieprawidłowości, mówi Paweł Biedziak, rzecznik NIK.
Przy zapowiedzianych kontrolach urzędy miar stwierdzały nieprawidłowości tylko na 2% stacji benzynowych. Niezapowiedziane kontrole zlecone Inspekcji Handlowej przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazały, że nieprawidłowości dotyczą aż 14% stacji paliw. Ponad 60% wszystkich zbadanych dystrybutorów benzyny i oleju napędowego zawyżało wskazania na niekorzyść kupujących. Oznacza to, że kierowca tankując według dystrybutora 20 litrów paliwa, w rzeczywistości miał go w baku o litr mniej.
Najwyższa Izba Kontroli wytknęła urzędom miar, że zbyt rzadko sprawdzają, czy dystrybutory na poszczególnych stacjach paliw działają prawidłowo. W Łodzi i Łowiczu kontrole na stacjach paliw były przeprowadzane średnio raz na 5 lat. Rekord padł w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie badania odbywały się raz na 14 lat. Tymczasem zgodnie z wytycznymi prezesa Głównego Urzędu Miar przyrządy pomiarowe powinny podlegać prawnej kontroli metrologicznej przynajmniej raz między kolejnymi legalizacjami, czyli dystrybutory paliw ciekłych raz na 2 lata, a gazu raz na rok. Rząd PO-PSL nie chroni Polaków przed polityką zagranicznych instytucji finansowych, często działających wbrew prawu Unii Europejskiej, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi m.in. o osoby poszkodowane w wyniku oszustw na polislokatach. Według PiS są to tysiące osób, a rynek polislokat w Polsce wynosi minimum 50 miliardów złotych. Średnia wypłacanych środków sięga 10 tysięcy złotych. Oznacza to, że rynek ten może mieć nawet 5 milionów klientów. Dlatego PiS pyta premier i rząd, w jaki sposób nadzoruje ten rynek i czy bierze odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. PiS chce m.in. repolonizacji instytucji finansowych i banków. Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, powiedział, że w wielu przypadkach instytucje te działają z premedytacją i na podstawie wcześniejszych analiz rynku.
Cytujemy jednego z ekspertów, który w jednej ze spraw zeznał, że jeden z ubezpieczycieli, zanim zaczął sprzedawać polisolokaty z funduszem, wykonał analizę. Z tej analizy wynikało, że 70% potencjalnych klientów zrezygnuje przed końcem trwania polisolokaty i inwestycji. Czyli możemy mówić, że ta spółka, ten ubezpieczyciel popełnił przestępstwo oszustwa, by wiedział o tym, że produkt, który oferuje, nie przyniesie profitów jego klientom, wręcz przeciwnie, przyniesie straty, a mimo to sprzedawał właśnie polisolokatę z funduszem inwestycyjnym.
Rząd PO-PSL chce usunąć z prawa rejestr klauzul abuzowanych, co uniemożliwi składanie pozwów zbiorowych m.in. przeciwko instytucjom finansowym, powiedział europoseł Ryszard Czarnecki z PiS. Strażacy z Solidarności rozpoczęli ogólnopolski protest. Jest to odpowiedź na bierność rządu PO-PSL w sprawie ich postulatów. Strażacy wielokrotnie wnioskowali do ministra spraw wewnętrznych o podwyżkę wynagrodzeń. Domagali się też zwiększenia budżetów komend Państwowej Straży Pożarnej. Robert Osmycki, przewodniczący sekcji pożarnictwa Solidarności, powiedział, że rząd od 2008 roku nie zwiększył środków finansowych na działalność straży. Dlatego strażacy żądają zwiększenia finansowania o wskaźnik inflacji.
Środki obecne nie przewidziały wszystkich wzrostu kosztów mediów czy też kosztów eksploatacji, ale również nie przewidywały wzrostu stałych elementów wynagrodzeń. Jako związek jesteśmy najbardziej oczywiście zainteresowani wzrostem funduszu wynagrodzeń, a w zasadzie rewaloryzacją jego za lata 2008-2014.
Strażacy chcą też zwiększenia rekompensat za służbę w godzinach nadliczbowych z 60% do minimum 100% stawki godzinowej. Protest kroczący rozpoczął się w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim i podkarpackim. Strażacy mają oflagować jednostki ratowniczo-gaśnicze. Zawieszenie lub zakończenie protestu związkowcy uzależniają od podjęcia rozmów w sprawie zgłoszonych postulatów. Pomimo wielu obietnic rządu nadal nie wiadomo, kiedy powstanie pomnik w Smoleńsku. Resort kultury jest bezradny i czeka na odpowiedzi strony rosyjskiej. Choć 10 kwietnia minie piąta rocznica tragedii narodowej, to jak na razie powstał jedynie projekt monumentu i wyłoniono skład polskiej delegacji na rozmowy z Rosjanami. Poinformowała o tym jedna ze stacji radiowych. Ministerstwo Kultury nie zna nawet daty spotkania na temat budowy pomnika. Według minister Małgorzaty Omilanowskiej do spotkań ma dojść w kwietniu. Wcześniej resort obawiał się porażki, bo Ministerstwo Kultury Rosji zmieniło stosunek do projektu, który był już uzgodniony. Do szybkiej realizacji projektu potrzebna jest współpraca organów państwowych i wola polityczna, mówi poseł Jacek Świat, mąż świętej pamięci poseł Aleksandry Natalii Świat.
Jest projekt, jest koncepcja. Rosjanie, zgodnie z tym, co mają w zwyczaju, na początku byli bardzo grzeczni, mili i udawali, że chcą nam nieba przychylić. Ale jak przyszło co do czego, zaczęły się mnożyć trudności. To oczywiście jest gra na czas. Wiadomo, że oni po prostu nie chcą, żeby został ten pomnik powstał. Nasze ministerstwo jest bezradne, nie dziwię się. Ale też sądzę, że nie ma należytego wsparcia i ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a przede wszystkim ze strony premierów. Wcześniej premiera Kuska, teraz premier Kopacz, nie ma wsparcia ze strony prezydenta. No trudno, żeby minister kultury sam się przelił przez tę ogromną machinę rosyjską. Trzeba chcieć, no, musi być wola polityczna, tej woli Rosji oczywiście nie ma za grosz, a z naszej strony ta wola jest bardzo skromniutka.
10 kwietnia minie 5 lat od katastrofy rządowego Tu-154M, na pokładzie którego zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński z małżonką Marią. Trwa międzynarodowa akcja mająca na celu zaprzestanie określania niepełnosprawnych dzieci jako niezdolnych do życia. Inicjatywę podjęli lekarze i rodzice podczas 28. sesji Komisji Praw Człowieka i Osób Niepełnosprawnych ONZ w Genewie. Rodzice ciężko chorych dzieci podkreślają, że niektórzy medycy nie udzielają im żadnych informacji o stanie dziecka. Ograniczają się do stwierdzenia niezdolne do życia. Dlatego też w Genewie powstaje deklaracja w sprawie opieki okołoporodowej, która mówi o odrzuceniu takiego krzywdzącego języka. Profesor Bogdan Hazan, ginekolog, który uczestniczył w spotkaniu, podkreśla, że takie podejście pozbawia te dzieci człowieczeństwa.
Tym rodzinom przekazaliśmy sygnał, że chociaż ich dzieci mogą nie żyć przez długi czas po urodzeniu, ale zarówno te dzieci, jak i całe rodziny spodziewają się i wymagają i powinny otrzymać wsparcie i taką holistyczną, perinatalną, paliatywną opiekę. A taka opieka, takie podejście nie mogą uzyskane wtedy, kiedy używa się takiego budzącego nieporozumienie i takiego ofensywnego, agresywnego języka.
Pod deklaracją swój podpis złożyło już około 200 lekarzy z całego świata. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.